Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w 74. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Ja witam Was Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Słuchajcie, no zaufanie, jakim nas obdarzacie, obdarzacie naszych gości, jest bardzo miłe. Tak jak jeden z Was napisał, czy napisała, jeszcze nie ma transmisji, a już lajka dałem, to napisał, bo się z rodzaj ujawnił. Bardzo nas to cieszy. Do naszego gościa przechodzimy za parę sekund, bo najpierw na momencik ogłoszenia duszpasterskie, króciutko. Wersja podcastowa live.zaufana3strona.pl. Jeśli ktoś nie lubi z wideo, lubi sobie posłuchać w trakcie jazdy do pracy lub z pracy, jeżeli ktoś jeszcze jeździ, to tam znajdziecie linki do wszystkich platform podcastowych i przypominamy, że Oh My Heart 26-27 listopada już za niedługo ta konferencja na Was czeka. Dzisiaj do wygrania będą również wejściówki na Oh My Heart, będą inne nagrody, a przede wszystkim dzisiaj będzie nasz dzisiejszy gość, którym jest nie kto inny jak Kacper Szurek.
Cześć Kacper.
Dzień dobry.
Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Kacper, bardzo nam miło Cię widzieć. My wiemy, kim Ty jesteś i prawdopodobnie wszyscy wiedzą, kim Ty jesteś, a przynajmniej nasi widzowie wiedzą, kim Ty jesteś. Ale jak spotykasz kogoś, kto nie wie, kim Ty jesteś, to jak Ty się przedstawiasz? Co Ty o sobie mówisz?
No, ostatnio zacząłem korzystać z takiej frazy: opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i mam nadzieję zrozumiały sposób. No i wykorzystuję do tego celu platformę głównie YouTube, no i media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, Twittera i LinkedIna.
Także to tyle. Trochę cyberinfluencer.
To ty to powiedziałeś.
Kacper, jakby musimy od czegoś zacząć i zawsze każdy z naszych gości miał jakieś początki. Pamiętasz, jak zaczęła się ta twoja przygoda z komputerami? Te pierwsze kroki, jakie stawiałeś w sieci komputerów?
Nie mam jakichś takich wielkich wspomnień, ale pamiętam, że pierwszym komputerem to był komputer z Intelem 486 i drugą rzecz, którą pamiętam, taką najwcześniejszą, to że grałem w taką grę Scorched Earth, The Mother of All Games, czyli taka gra, w której jeździ się czołgiem i gra się jakby razem wspólnie przy klawiaturze, strzelając różnymi rodzaju nabojami. Także to są jakieś takie moje pierwsze wspomnienia. Nie miałem ani Pegasusa, ani innych konsol, także no generalnie dość biedne początki.
Popularny ostatnio żart w naszej branży: w dzieciństwie nie miałem Pegasusa, to może chociaż teraz dostanę. Wiele młodych osób zadaje sobie pytanie, czy iść na studia i czy zająć się studiowaniem tego, co chcieliby potem robić w życiu. No, każdy na swoim etapie rozwoju ma taki moment, kiedy się nad tym pewnie zastanawia. Ty skończyłeś informatykę na AGH i co powiedziałbyś osobie, która przyjdzie i zapyta, iść na te studia, nie iść na te studia, przydaje się to w pracy, nie przydaje, żałujesz, cieszysz się?
Jeśli ktoś pyta się mnie, dlaczego poszedłem na studia, to musimy też zacząć od pewnego kontekstu. Gdy ja szedłem na studia, to jeszcze sporo korporacji wymagało studiów, żeby kogoś przyjąć do pracy, zwłaszcza na te wyższe stanowiska, więc było to w miarę oczywiste, że jeżeli jakąś tam karierę wiążę z branżą security, albo w ogóle z branżą informatyczną, no to wypadałoby te studia, przynajmniej inżynierkę, zrobić. Studia to przede wszystkim ludzie. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. I po drugie, studia uczą cierpliwości i konsekwencji. No bo jeżeli widzimy, że ktoś skończył studia, czy to inżynierkę, czy licencję, czy magisterkę, to widzimy, że miał te 3 lata jakiejś tam pracy, cierpliwości, którą włożył w to, żeby te studia skończyć. Więc z tego powodu na pewno warto iść na studia. A czy one przydają się później w pracy? Powiedziałbym, że to zależy, ale w większości przypadków raczej pewno nie. To też zależy, na jakie studia idziemy i co potem robimy. No, na moim kierunku mieliśmy jakieś tam podstawy matematyki i podstawy różnych innych przedmiotów. Czy one mi się teraz przydają? No generalnie nie, bo ja specjalizuję się w jakimś tam wąskim swoim poletku, no i tego po prostu na studiach nie było, no bo takich studiów po prostu wtedy jeszcze nie było. Gdy ja studiowałem te 10 lat temu, to jeszcze nie było kierunku, który był powiązany głównie z security. Więc odpowiedź to zależy. Jeżeli generalnie ja bym polecał komuś przynajmniej spróbować pójść na studia, zobaczyć jak to jest, a jak ci się nie spodoba, zawsze możesz zrezygnować. No i w międzyczasie też polecałbym, żeby jak najwcześniej próbować zacząć albo jakiś staż, albo po prostu pracę, żeby ta kariera zawodowa się rozwijała, no bo nie ma się co oszukiwać, że najwięcej rzeczy uczymy się raczej w pracy, tak? Zwłaszcza, że niektórych rzeczy po prostu nie jesteśmy się w stanie nauczyć w domu, tak? Jeżeli, nie wiem, ktoś chce analizować malware, no to ciężko od niego oczekiwać, że będzie miał dostęp chociażby do próbek, bo jest to utrudnione. Nie każdy może się zapisać po prostu do VirusTotala i ściągać sobie te pliki, więc niektóre rzeczy po prostu trzeba dostać z pracy, więc myślę, że tak.
Mi się bardzo podoba ta maksyma, że łatwiej jest zrezygnować ze studiów i zacząć pracę, niż zrezygnować z pracy i zacząć studia. Tak, to chyba w tę stronę, którą zaproponowałeś, działa dużo prościej.
No tak, myślę, że im człowiek starszy, tym mniej się chce uczyć na jakichś studiach.
Kacper, zanim przejdziemy do następnego pytania, bo jeszcze przypomniałem sobie o jednym. Jak zaczęła się w ogóle ta twoja przygoda z bezpieczeństwem? W sensie, kiedy poczułeś, że bezpieczeństwo to jest ten kierunek, w którym chcesz iść w życiu?
Generalnie bardzo późno. Bardzo późno to było początek studiów. I generalnie też nie pamiętam dokładnie, kiedy to się stało i jak to się stało, bo ja przez długi czas jakby wiązałem swoją przyszłość z programowaniem i też tworzyłem kod, uwaga, w PHP. No i dopiero w którymś momencie zacząłem się interesować właśnie RE, no i potem wyszło to, co wyszło, czyli ESET i to, gdzie pracuję teraz. Ale generalnie to nie było tak, że od samego początku byłem nakierowany tylko na bezpieczeństwo i wydaje mi się, że większość osób też pewno nie będzie tak od razu nakierowana na bezpieczeństwo i to z pewnej perspektywy jest dobre. Dlaczego? Ponieważ warto mieć jakby wiedzieć dużo rzeczy, bo bezpieczeństwo jest dość szerokim tematem. Jeżeli liźniemy kilku rzeczy, na przykład administracji serwerami, liźniemy troszkę programowania, to zbierając potem te wszystkie rzeczy będzie nam łatwiej jako bezpiecznikowi. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc tak.
Polizałeś trochę tych tematów na studiach, a potem trafiłeś, i to jeszcze w trakcie studiów, do ESET-u. Jak to się stało? Dlaczego akurat do ESET-u? Jak wylądowałeś pod tym szyldem, pod którym działasz już od 10 lat?
To też jest ciekawa historia. Generalnie w pewnym momencie, tak jak wspominałem, zacząłem się interesować RE i głównie różnymi crackmisami, czyli takimi małymi programikami, które trzeba było złamać, czyli na przykład, nie wiem, znaleźć serial, który powoduje, że przechodzimy do następnego etapu. No i tak się wkręciłem w rozwiązywanie tych różnych crackmisów, no i w pewnym momencie zauważyłem, że jest konkurs i do wygrania jest wejściówka na Confidensa. Konkurs był organizowany przez ESET, no i generalnie zadanie było dokładnie takie samo, jak to, co robiłem wcześniej, czyli mamy po prostu jakiś programik i musimy dla swojego imienia wygenerować odpowiedni ciąg znaków, który w tym programie wyświetli nam informację, że ten kod jest prawidłowy. No i jak zobaczyłem to zadanie, rozwiązałem to zadanie, oczywiście nie byłem najszybszy, to byłem raczej świadomy, że nie byłem najszybszy, bo wtedy chyba miałem nawet zajęcie i byłem na zajęciach, więc mogłem do tego siąść po prostu potem wieczorem, ale stwierdziłem, że okej, zrobiłem to zadanie, więc wyślę, no i w PS-ie dopisałem, że a może chcieliby państwo zatrudnić kogoś na stanowisko, na staż po prostu, tak? No i na drugi dzień dostałem informację, że zapraszają na rozmowę kwalifikacyjną, więc w taki trochę dziwny sposób dostałem się do firmy.
No właśnie, przejdziemy teraz do tej rozmowy kwalifikacyjnej, bo to pytamy też naszych gości. Jak wyglądała twoja rozmowa kwalifikacyjna w ESET-cie?
No to już było 9 lat temu, więc niewiele pamiętam, ale z tego co pamiętam, to była to głównie taka bardzo życzliwa rozmowa i generalnie nie zadawano mi jakichś pytań o jakieś szczególne rzeczy, które musiałbym pamiętać z pamięci, ale raczej jakieś takie podstawowe podstawowe schematy, jak coś, jak podszedłbym do czegoś, czyli na przykład jakbym zanalizował, jaki program bym użył, jakbym to zrobił. Pamiętam, że to zrobiło na mnie duże wrażenie, że nie musiałem pamiętać jakichś konkretnych rzeczy, czyli mogłem po prostu opowiedzieć, jak ja to po prostu zazwyczaj robię, gdy robię podobne rzeczy w domu. Tak? Oczywiście były tam jakieś takie typowe pytania z assemblera, jakieś proste rzeczy, XORa, XA, X, ale głównie to było właśnie opowiadanie, jakbym podszedł do danego tematu.
To brzmi jak sensowna rozmowa rekrutacyjna. Mamy coraz więcej pytań od naszych słuchaczy. Jeden z nich pyta, dlaczego powiedziałeś uwaga PHP? Czy to jest poparte jakimś ostrzeżeniem?
Bo generalnie dużo ludzi traktuje PHP jako jakieś zło konieczne, a mi się wydaje, że nie mielibyśmy internetu w takiej formie jak obecnie, gdyby nie PHP, bo w pewnym momencie PHP po prostu sprawił, że ten boom na sieć w pewnym sensie wzrósł, bo był prosty do nauczenia, było dużo serwerów, na których można było z niego korzystać, no i można było w nim dużo rzeczy zrobić. Tak? To, że po prostu można było niektóre rzeczy wykonać na kilka sposobów, albo w ten prawidłowy, albo w ten niekoniecznie prawidłowy, no to już jest inna historia, ale wydaje mi się, że niekoniecznie wszyscy tak stygmatyzują, że PHP to nie język programowania. Myślę, że dużo zawdzięczamy PHP-owi, a to, że da się tam zrobić różne dziwne rzeczy i dużo programistów po prostu idzie na łatwiznę, albo, co jest bardziej prawdopodobne, po prostu nie wiedzą, że niektóre konstrukcje są niebezpieczne, no to cóż, to już jest edukacja i jakiś tam, powiedzmy, nasz cel jako bezpieczników, żeby edukować programistów.
Dobra. Jedziemy dalej tak naprawdę z twoją obecną pracą, bo musimy trochę wyciągnąć cię informacji, więc powiedz nam teraz, jaka jest twoja rola w Esecie? Czym się zajmujesz w tej firmie?
Analizuję złośliwe oprogramowanie i sprawiam, że jest ono wykrywane u klientów. Równocześnie dbam o to, aby nie wykrywano plików czystych, czyli niezłośliwych, na przykład gier, programów, dokumentów. Tak, w skrócie.
I poczekaj, ja mam wrażenie, że on to przeczytał z pudełka. Pokaż ręce, nie masz tam pudełka od SN.
Nie, Kacper nie czyta z pudełka. Kacper po prostu jest przygotowany na każde pytanie, jakie można mu zadać i puszcza odpowiednie nagranie. I to jest dokładnie ciągłe podejrzenie, że Kacper tak naprawdę jest botem, tak. który ma wszystko gotowe. Chyba oddamy Kasprowi tak naprawdę nasze mikrofony i poprowadzi tę audycję w kolejnych odcinkach, bo robi to dużo lepiej od nas. No dobra, słuchaj, ale to tak na co dzień. Jak to wygląda? Przychodzisz do pracy i nie wiem, masz system, w którym ci wyskakują kolejne próbki niewykryte, a powinny być wykryte i po prostu piszesz sygnatury, czy jest to jakoś bardziej skomplikowane?
To by było fajne, gdybyśmy jakby większość pracy opierała się na tym, że mamy już gotowe rozwiązania, ale to nie zawsze jest takie proste. Tak, rzeczywiście mamy system, który agreguje te pliki, ale do mnie jako do osoby, która je analizuje, należy ostateczna decyzja. Tak, jakieś inne systemy, które nam pomagają, mogą mi wspomóc, że rzeczywiście to jest złe albo to jest dobre, ale ostateczna decyzja należy do analityka, bo on się to tak naprawdę pod tym podpisuje. No i jeżeli coś zrobi źle, to jest tak naprawdę jego wina, więc generalnie no tak to wygląda mniej więcej.
Czy to jest tak naprawdę decydowanie, czy coś jest złe i pisanie do tego odpowiedniej sygnatury? Dobrze zrozumiałem.
Mniej więcej można to tak ubrać słowa.
Okej.
Okay. Strasznie nudne rzeczy, dlatego teraz przejdziemy do tych ciekawszych. Kacprze. W branży jesteś znanym youtuberem, podcasterem, influencerem, właściwie naczelnym edukatorem polskiego security. Skąd w ogóle pomysł u ciebie, żeby zostać youtuberem? Czy to było tak, że wstałeś pewnego dnia i stwierdziłeś, basta, dość, trzeba edukować ludzi w przystępny, zrozumiały i nowoczesny sposób? Czy też po prostu się nudziłeś i stwierdziłeś, nagram coś na YouTube'a, może pyknie?
To nie jest tak, że był jakiś jeden moment, jakaś jedna myśl, to jest zbiór takich różnych drobnych elementów. Po pierwsze, ja przez kilka lat prowadziłem bloga, na którym publikowałem swoje błędy, które znalazłem głównie w WordPressie. No i po kilku latach po prostu mi się to znudziło, więc zacząłem szukać czegoś nowego, coś, co mógłbym potraktować jako hobby. Po drugie, zauważyłem, że mam wiedzę, ale zazwyczaj jest ona bardzo powierzchowna. No i jak najlepiej sprawdzić, czy ta wiedza jest głęboka, czy powierzchowna? Spróbuj wytłumaczyć jakiś koncept osobie nietechnicznej. I wtedy ona zacznie ci zadawać pytania i nagle się okaże, że ty tak naprawdę nie rozumiesz Ty tylko wiesz coś, wiesz jak wykonywać jakąś czynność, ale tak naprawdę nie wiesz niczego głębszego. Natrafiłem też na Reddicie coś, co się nazywa Explain Like I Am Five i bardzo mnie to zainteresowało, że da się wytłumaczyć bardzo skomplikowane problemy, nie tylko powiązane z bezpieczeństwem, w taki prosty sposób, tak jakbyśmy to tłumaczyli pięciolatkowi. Ale z drugiej strony to jest bardzo trudne, bo nie jest sztuką mówić o skomplikowanych rzeczach w skomplikowany sposób. Sztuką jest mówić o tych rzeczach tak, aby zrozumiał je generalnie każdy. Więc to są takie pierwsze rzeczy. Potem zacząłem też jeździć na konferencje, no i zacząłem sobie zdawać sprawę, że w pewnym sensie mnie to interesuje, że lubię mówić do ludzi, ale tu pojawił się drugi problem, że tych konferencji nie było tak dużo, w sensie może było ich więcej, ale jako początkowa osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z bezpieczeństwem, to też nie jest tak, że się dostaniemy na każdą konferencję. Gdy ja wysyłałem jakieś call for papers, to nie było tak, że ja od razu dostawałem zaproszenie na konferencję, tylko sporo firm organizacji mi odmawiało, więc ja po prostu występowałem albo raz rocznie, albo dwa razy rocznie. No i stwierdziłem, okej, podoba mi się to, ale nie za bardzo mam gdzie występować. No, jak mógłbym to zmienić? No i potem stwierdziłem, dobra, to może zacznę pisać bloga, ale nie tylko o tych błędach, ale bloga bardziej technicznego. No ale tu się pojawia problem, bo w Polsce mamy to tak naprawdę trzy duże blogi, z którymi ciężko jest konkurować. Ja jestem tylko pojedynczą osobą, no i pracuję, tak, robię to po godzinach, więc nie jestem w stanie ilościowo materiałami przebić inne serwisy o bezpieczeństwie, więc nie ma to sensu. No i wtedy padł pomysł YouTube'a, bo okazało się, że generalnie na polskim rynku nie ma za bardzo filmów o security. Był niebezpiecznik, który publikował tam swój podcast. Był też Dawid Balut, który opowiadał w paru odcinkach o bezpieczeństwie, ale generalnie nie było tam nic więcej. Oczywiście mieliśmy filmy po angielsku, tylko że ja z nimi miałem pewien problem, bo dużo tych filmów produkowanych po angielsku pokazuje, jak coś zrobić. Czyli na przykład odpal SQL mapa i to od razu wyskakuje ci błąd SQL injection. Ale nikt nie tłumaczy tak naprawdę, albo bardzo mało osób tłumaczy, o co tak naprawdę chodzi w tym błędzie. No i stwierdziłem, okej, dobra, to może w tą stronę. Tutaj jeszcze doszedł oczywiście taka myśl, że może w przyszłości będę w stanie być szkoleniowcem. A jak zostać szkoleniowcem, jeżeli nie szkolisz ludzi? No okej, możesz zacząć szkolić ludzi, ale to co, wtedy weźmiesz od nich pieniądze, tak naprawdę nie wiedząc, czy ty umiesz szkolić, no jest to trochę nie fair. No i tak jakby połączenie tych różnych rzeczy, plus jakieś tam hobby, zajawka, no i tak powstał kanał na YouTubie, tak? Więc to jest długa odpowiedź na to pytanie, ale tak rzeczywiście było, że to nie ma takiej jednej myśli, to jest połączenie wielu różnych rzeczy.
I tak to się wszystko zaczęło i tak to się dalej toczy. Nie, no, bardzo sensowna, spójna historia. Dla mnie trzyma się kupy. Dobrze, że się wydarzyło. Jeden krok wstecz, bo pojawiło się bardzo ciekawe pytanie odnośnie tego jeszcze, co robisz w pracy. Mianowicie, gdzie jest granica między złośliwym oprogramowaniem, a czymś, co ma funkcje podobne do złośliwego oprogramowania, jak chociażby narzędziami do zdalnego zarządzania? Czy znasz jakąś receptę, żeby odróżnić jedno od drugiego? Ta linia między białym a czarnym w różnych programach antywirusowych pewnie różnie wygląda. Czy macie jakąś politykę, której możesz powiedzieć?
Tak, u nas na przykład mówimy na to application unwanted. Generalnie to jest bardzo ciężki temat i myślę, że w każdej firmie znajdują się jakieś osoby, które są oddelegowane tylko do tego. Dlaczego? Bo to nie jest problem analizy malware'u, ale to jest bardziej problem prawniczy, tak? Bo jeżeli mamy coś, co działa jako na przykład remote admin i my będziemy ten program wykrywać, to teoretycznie możemy potem dostać pozew, że my zabieramy im klientów, więc myślę, że w każdej firmie jest jakaś grupa osób, które specjalizują się w tym konkretnym zagadnieniu i do niej można się zawsze jakby odnieść, zapytać, czy według ich oceny to jest już przekroczenie linii, czy nie. No generalnie problem z takimi potencjalnie niebezpiecznymi aplikacjami jest dość spory, bo no wiemy, że nikt nie czyta licencji, tak? Wiemy, że nikt nie czyta licencji. Ja też nie czytam. Ale tak, to jest jedna z metod. Można po prostu zobaczyć, czy użytkownik jest świadomy tego, co się wykonuje, tak? Teoretycznie powinieneś być świadomy tych akcji, które są wykonywane przez program. A jeżeli one są w jakiś sposób ukrywane, no to. Ale tak jak mówię, różne firmy mają różne polityki i to jest generalnie bardzo zawiły temat. więc. No i to nie jest temat techniczny, tak? To jest temat bardziej właśnie taki prawniczy. To jest na pograniczu prawa i tego, czy możemy, czy nie powinniśmy.
Pierwszym, robimy teraz znowu fast forward do twojej kariery youtubera. I z tego, co zdążyłem zobaczyć na twoim kanale, że pierwszym cyklem było szurkogadanie. Czym było szurkogadanie i czym jest szurkogadanie?
Ja od samego początku miałem takie założenie z tym kanałem, że będzie on podzielony na dwie główne części. Część fabularną i część techniczną. Część techniczna, czyli takie mocno techniczne tematy, czyli na przykład SQL Injection, XSS, tematy w tym stylu. No ale nie oszukujmy się, dużo osób nie jest zainteresowanych tym tematem. No bo ile osób może być zainteresowanych XSS-em? No pewno wszyscy programiści, albo przynajmniej wszyscy programiści powinni być zainteresowani tym tematem. No ale nie oszukujmy się, security nie jest najprzyjemniejsze i też nie zarabia się jakby naprawiając programowanie, tylko zarabia się tworząc nowe feature'y. A więc ja stwierdziłem, że spróbuję połączyć tą część techniczną z częścią fabularną, czyli czymś, co będzie bardziej strawne dla większego grona słuchaczy, bo security jest ciekawe, no wystarczy pokazać metody oszustw przestępców, czy w ogóle jakieś ciekawe sztuczki. Tutaj nie trzeba się zbytnio wysilać, dla każdego przeciętnego człowieka, gdy pokażemy mu coś ciekawego z security, to najprawdopodobniej go zaciekawi, czyli możemy rzucić na niego taką przynętę. No i jak rzucimy na niego taką przynętę, to może potem będzie chciał wejść w to głębiej, może zainteresują go te bardziej techniczne materiały. Więc to szurkogadanie to był taki pierwszy pomysł na coś fabularnego i to były po prostu newsy z danego tygodnia powiązane z security. To umarło po pewnym czasie. Dlaczego? Ponieważ było bardzo ciężkie do wykonania, bo teraz Adam prowadzi weekendową lekturę już od bardzo długiego czasu, no i załóżmy jest tam około 60 linków. No i teraz wypadałoby te 60 linków nie tylko tytuły przeczytać, ale przynajmniej liznąć to, co jest tam w środku. No i z tego jeszcze trzeba wybrać najpopularniejsze, potem trzeba przygotować tekst, trzeba go poprawić, trzeba go nagrać, trzeba obrobić dźwięk, trzeba dodać jakieś grafiki, trzeba to wrzucić, tak? I to raz na tydzień co najmniej, no bo jeżeli tworzymy coś w formacie newsowym, no to powinno się ukazywać przynajmniej raz na tydzień. No i miałem siłę na około chyba 60 odcinków, no ale w którymś momencie to jest ciężkie, bo YouTube nie jest moją pracą, tak? To jest tylko hobby, a jeżeli spędzasz 4 dni tylko na tym, żeby stworzyć jeden odcinek, który ma 10 minut, okej, jego się może fajnie słucha, ale dla mnie jako twórcy był po prostu ciężki do kontynuowania, dlatego ten temat znikł. Potem on przeszedł w odcinki, które nie pojawiały się już tak regularnie, ale były bardziej fabularne, ale też takie, które się nie dewaluują z czasem. Czyli coś, co nie jest newsem, ale coś, co jest po prostu konkretną wiedzą. No i tak też ten cykl teraz był prowadzony i on na samym początku też był wrzucany na Spotify'a. Teraz już nie jest, a to dlatego, że te najnowsze materiały, które pokazują się do około roku, to są już webinary, które są nagrywane na żywo i te webinary opierają się głównie na tym, że ja prezentuję, czyli taka symulacja prezentacji z konferencji. No i ja na każdej z tych prezentacji mam po 100 slajdów i bardzo często odwołuję się do czegoś, co jest na obrazku. Trudno to przenieść do podcastu, bo musiałbym wtedy bardzo opisywać, co jest na tym obrazku. A jeżeli moją główną platformą jest YouTube, to ludzie niekoniecznie chcą jakby słuchać tego, jak opowiadam, co jest na obrazku. Przecież mają obrazek. Więc tak to było. Więc szurkogadanie to był podcast, pierwszy podcast, który wrzucałem na Spotify'a i na YouTube'a. Taki fabularny z newsami, który już teraz praktycznie nie istnieje. Może zacznę wrzucać te nowsze odcinki, ale nie wiem, na ile to ma sensu, tak?
Odpowiadając na nasze pytanie, wspomniałeś o tym, że jeden 10-minutowy odcinek produkowałeś 4 dni. Ja już miałem myszkę nad pytaniem jednego ze słuchaczy Piotra, który pytał, ile przygotowujesz webinar, bo webinar jest dłuższy niż 10 minut i czy robisz to sam, czy masz kogoś do pomocy. I ja tylko dodam, że już na etapie przygotowań do naszej audycji Kacper był takim profesjonalistą i perfekcjonistą, że nas po prostu zawstydził i nadal nas zawstydza swoim brzmieniem, jakością sygnału i tempem i dykcją i wszystkim. I chyba musimy podnieść poziom naszej audycji, żeby nie czuć tego wstydu przy zapraszaniu kolejnych gości. Ile pracy idzie w to, jak ty wyglądasz, mówisz i jak perfekcyjnie wyglądają i są przygotowane twoje materiały?
Szczerze to nie liczę, bo nie chcę wiedzieć. bo to są przerażające liczby. Ale tak mówiąc wprost, to są dziesiątki godzin. Myślę, że przygotowanie webinaru, jednego webinaru, to myślę, że może się zamykać od 50 do 100 godzin, tak? Roboczo godzin. To jest bardzo dużo pracy, bo przede wszystkim to jest wymyślenie tematu, potem to jest zbieranie informacji, potem to jest przygotowanie prezentacji. Może tego nie widać, jak się to ogląda na YouTubie, no ale wszystkie te webinary mają ponad 100 slajdów, tak, na jeden webinar. Spróbujcie sobie otworzyć PowerPointa i spróbujcie sobie stworzyć 100 zwykłych slajdów, a te slajdy muszą jeszcze jakoś wyglądać, one muszą być jakoś poukładane. Potem trzeba by było to jeszcze przećwiczyć, bo jeżeli teraz webinary nagrywam na żywo, no to wypadałoby, żebym wiedział, co mówię, bo tutaj nie ma stop, tniemy i nagrywamy od nowa, tu idę na żywo. Ja wiem, że niektórym może się wydawać, że ja to czytam, ja tego nie czytam, ja to po prostu mówię z pamięci, więc muszę być przygotowany. Jeżeli nie będę przygotowany, to będzie widać, bo to jest po prostu nagranie na żywo, więc samo przygotowanie też zajmuje trochę czasu. Plus jest taki, że jeżeli robię coś na żywo, to nie muszę tego potem montować, a ja w montowaniu jestem po prostu tragiczny. To jest rzecz, którą powinni się zajmować montażyści. Ja montażystów nie ma, ale to też wynika z tego, że podpisuję się pod wszystkim imieniem i nazwiskiem. Ja od samego początku nie stworzyłem jakiejś nazwy, tylko jakby jestem Kacper Szurek, więc podpisuję się swoim imieniem i nazwiskiem i ręczę za to, że to, co robię, według mnie jest okej i nie ma tam większych bądź mniejszych błędów. Dlatego też myślę, że mam problem z delegowaniem zadań, bo byłoby mi ciężko przekazać jakąkolwiek część tego procesu komuś z zewnątrz. No i dlatego ja też nie mogę konkurować ilością, bo jestem sam, robię to po godzinach. Ja mogę konkurować jedynie jakością i chciałbym, żeby moje nazwisko jakoś tam brzmiało w tej samej linii z jakością. Czy to się udaje, tego nie wiem. To pokaże czas.
To ja może powiem, chciałbym mieć jakość Kacpra w swoich prezentacjach i webinarach, ale nie mam tyle czasu co Kacper, ani tyle talentu, więc chyba się udaje.
Myślę, że jesteś bardzo skromnym człowiekiem.
Kacper, myślę, że ty jesteś bardzo skromny, bo jesteśmy twoimi wiernymi fanami, także po prostu przyjmij to, co mówimy i pogódź się z tym.
Musisz z tym żyć.
Musisz, jakoś. Lecimy dalej. Szurko, gadanie zmieniło trochę formę i ewoluowało tak naprawdę. I kolejną produkcją, która powstała, było Od Zera do Pentestera i tu też powstała grupa na Facebooku, do której was serdecznie zapraszamy, bo fajne rzeczy tam się dzieją. I co ludzie mogą znaleźć, co słuchacze nasi mogą znaleźć w cyklu Od Zera do Pentestera?
Cykl Od Zera do Pentestera z założenia był takim cyklem trochę dla programistów, w którym pokazuję jakieś błędy i staram się ustrzec programistów przed tymi błędami, równocześnie pokazując, jak można naprawić swój kod. Więc tam mieliśmy część taką fabularną, a tu była już taka część mocno techniczna z mięsem dla programistów. Takie było założenie i tak wyglądało pierwsze, myślę, około 40 odcinków, gdzie zobaczycie sobie, one mają tam maksymalnie do 10 minut. Mamy krótkie wprowadzenie, pokaz błędu i potem wytłumaczenie, jak go można naprawić. Tak to wyglądało w przyszłości. No ale w pewnym momencie po prostu kończą się też już tematy, które można w taki prosty sposób opisać. Poza tym też zmieniłem format tego, że tamte materiały były montowane, a ja się po prostu nie nadaję do montażu wideo. Po prostu tego nie umiem i też nie bardzo chcę się uczyć. To jest bardzo jakby proces skomplikowany, tak? Zwłaszcza jak chce się robić jakieś animacje, jak chce się jakoś stworzyć coś, co by wyglądało trochę lepiej niż po prostu zwykły obrazek z Painta, tak? No i tu znowu ciężko jest ten proces outsourcować na kogoś, bo gdy mówimy o jakimś błędzie, no to są mocno techniczne rzeczy i ciężko będzie znaleźć montażystę, który też się zna na security, tak? No a jeżeli mamy jakąś wizję artystyczną, no to też opisywanie tej wizji artystycznej i potem płacenie komuś, żeby on tą wizję artystyczną zrealizował, czy ona wyjdzie, czy nie, no to jest właśnie problem. To jest też problem tego, że jak się tworzy materiały techniczne, tak, że jak robi się coś takiego mniej technicznego, to można outsourcować te filmy, a tutaj, gdy ma się jakąś wizję, no to cóż.
Łączę się w 100% w twoim bólu braku umiejętności montażu i myślę, że nagrywanie wszystkiego jednym cięciem. Zresztą to, co robimy w tej chwili, to, że ta audycja jest live, a jest tylko i wyłącznie wynikiem naszego lenistwa. Nie chce nam się tego montować, a tak mamy świetną wymówkę, bo to się już nagrało, więc nie możemy z tym nic zrobić. To działa.
No, dokładnie tak, wyprodukować. Tak.
Słuchaj, znowu robimy krok wstecz do twojej pracy, bo fajne pytania wpadają. Ja chętnie poznam odpowiedź. Kiedyś były takie wirusy, które były, no, były wirusami, bo się rozmnażały bez wiedzy użytkownika, ale nie szkodziły mu w żaden inny sposób, niż dostarczając jakieś rozrywki w postaci, nie wiem, saneczek przejeżdżających przez ekran czy grającej muzyczki. Widziałeś coś takiego w ostatnich latach w ogóle, patrząc na to, co wykrywacie?
Tak, zdarza się. My mamy na to taką nazwę bad joke, czyli zły dowcip, ale to są bardzo rzadkie rzeczy. Generalnie teraz jak tworzy się malware, to żeby na nim zarabiać. Ja też kiedyś w swojej prezentacji gdzieś tam o tym wspominałem, że dawniej to ludzie mieli po prostu fan z malware'u. On miał fajnie wyglądać, miał robić ciekawe rzeczy, a to, że tam szkodził, no to był powiedzmy jakiś efekt pośredni. No a teraz to generalnie malware jest nastawiony na to, żeby pieniądze zarabiać, więc tak zdarza się, ale to są rzadkie rzeczy. To są rzeczy w stylu, nie wiem, zamienienie guzików myszki, czyli klikasz w prawy przycisk myszy, a klika ci się lewy, albo zmiana tapety na jakąś losową. To są takie rzeczy. My to mówimy na to bad joke po prostu.
To ja znowu fast forward. Kacper, wspomniałem we wcześniejszym pytaniu o grupie na Facebooku. Ja wiem, że dużo youtuberów i osób, które tworzą content, to się tak ładnie nazywa, na YouTubie czy na innych platformach, jakby dodają do tych wszystkich swoich kanałów jeszcze kanały związane z komunikacją z użytkownikami, czyli Facebook, Discord i tak dalej. Czy twoim zdaniem, bo masz taką grupę, czy to pomaga przy rozwoju kanału, czy bardziej jest narzędziem do tego, żeby skupiać środowisko, które i tak ogląda twoje filmy, żeby mogli podyskutować na tematy, które omawiasz?
To jest tak. Z jakiegoś nieznanego dla mnie powodu bardzo dużo moich widzów mówi do mnie per pan. Nie wiem czemu, może wytwarzam jakąś taką magiczną aurę. Ja się na pana nie czuję, nie mam ani wyglądu, ani pieniędzy. W każdym razie jest coś takiego, że ludzie piszą do mnie per pan. No i teraz ja jestem świadom, że na pewno dużo moich czytelników, moich widzów ma problem z tym, żeby napisać do mnie maila. Jest spora część osób, które po prostu boją się pisać maile i to jest oczywiste, zwłaszcza gdy pisze się do kogoś, kto jest powiedzmy osobą publiczną. Więc pewnym rozwiązaniem tego problemu jest ułatwienie prostszego dostępu do tej osoby. No i tutaj możemy mieć na przykład Facebooka, gdzie możesz zadać to pytanie. Zaletą jest też to, że nie tylko ja ci mogę odpowiedzieć, ale odpowiedzieć ci może całe community. Ja starałem się od samego początku, żeby to community było przyjazne też dla osób, które dopiero zaczynają, bo nic tak nie denerwuje, jak zaczynasz jakiś temat, ktoś wchodzi i pisze się tak jak na elektrodzie, zakazany zasilacz albo zakazany temat. Każdy kiedyś zaczynał i to jest normalne, tak? Więc jeżeli ma się community, które okej, czasami może kogoś zjechać, ale w większości pomaga, to bardzo pomaga. No i też najnowszy dodatek to jest Discord. I po pierwsze idziemy też z duchem czasu, bo dużo młodych ludzi używa Discorda, więc dla nich wejście, dołączenie do Discorda to jest po prostu jedno kliknięcie, bo mają Discorda innych kanałów, a po drugie wydaje mi się, że Discord to jest jeszcze jeden krok dalej, tak, że na Facebooku to nie wszystko będziemy tak publikować, nie? Jakieś takie śmieszne memy to pewno też nie, a na Discordzie czemu nie? Albo się to komuś spodoba, albo się to komuś nie spodoba. I tam też ta rozmowa jest taka face to face, bo możemy rozmawiać przecież przez Discorda po prostu na żywo, głosowo. No i też z Facebookiem jest tak, że ja staram się tam wrzucać materiały, które sam chciałbym zobaczyć, tak? Czyli jeżeli znajdę coś ciekawego, coś co mnie zaskoczy, to zazwyczaj publikuję te materiały. Ja bym sobie życzył, żeby też inni publikowali tam materiały. Na razie tych publikacji innych osób jest bardzo mało. Nie wiem, z czego to wynika. Może ludzie się po prostu boją. W każdym bądź razie wydaje mi się, że takie grupy na pewno są rozwijające, bo zawsze możesz kogoś zapytać, no i też zawsze możesz natrafić na coś ciekawego, tak? Generalnie to zależy też od tego, czego szukasz, czego oczekujesz, tak? Jeżeli oczekujesz memów, no to pewno ich nie znajdziesz od zera do pentestera, ale jeżeli oczekujesz jakichś ciekawostek, wiadomo, że jesteśmy tylko osobami, pewno dla niektórych bardziej zaawansowanych uczestników mojej społeczności, co druga wiadomość to jest jakiś oczywisty banał. Tylko że ja też się natknąłem i złapałem na tym, że to, że coś jest dla nas banałem, nie oznacza, że dla innych jest oczywistością. Czasami warto mówić o tych prostych rzeczach. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie awarenessowe tematy, tak, czyli o phishingi, o rzeczy, które dla nas bezpieczników są oczywiste, a okazuje się, że dla zwykłych użytkowników nie są.
Tak, to jest ciekawe zjawisko. U siebie też kiedyś się zaobserwowałem, że my sobie myślimy, że coś jest oczywiste, a wcale takie oczywiste nie jest. Tak też bywa.
Wypijmy za to.
Kacper,
pojawiły się pewne sugestie odnośnie tego, dlaczego ludzie piszą do ciebie per pan. Niektórzy mówią, że to z szacunku, inni, że głos onieśmiela, inni, że to brzmisz jak wykładowca akademicki i po prostu nie wypada inaczej. Chciałbym mieć takich wykładowców akademickich, a przynajmniej tak brzmiących. Natomiast jest jeszcze jedna teoria, że to przez brodę. Albo że po prostu część twoich słuchaczy jest w takim wieku, że no, do osób wyglądających na twoje lata mówią z definicji per pan, bo są jeszcze po prostu gdzieś w wcześniejszym etapie rozwoju. Więc wyjaśnień jest wiele, może jakąś sondę trzeba zrobić, ale faktycznie się to czasem zdarza. Natomiast idąc dalej, kurs bezpieczeństwa dla programistów oparty o OWASP Top 10. No złośliwie OWASP aktualizuje tę listę. Czy w związku z tym czujesz się zobowiązany do aktualizacji swojego kursu, czy też może zostanie jak jest i idziesz dalej z innymi tematami?
Ja myślę, że ten kurs zostanie tak jak jest, a po prostu wyjdzie jakaś aktualizacja, ale pewno już w innej formie, właśnie w jakiejś formie webinaru. No bo te materiały się generalnie nie deaktualizują. To, że OWASP przekręca niektóre rzeczy miejscami albo nazywa coś w inny sposób, to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Tak? Te błędy dalej istnieją. To, że zmieniła się kolejność, to nie znaczy, że te błędy nie mogą gdzieś istnieć. Tak? Więc myślę, że... No, poza tym te pierwsze materiały też fajnie pokazują rozwój tego kanału. Gdy sobie zobaczycie na pierwsze materiały z OWASP Top Ten, które były tam 2,5 roku temu i teraz zobaczycie sobie na te nowe live, to zobaczycie, że ja też się rozwijałem wraz z kanałem i że te materiały były dobre, wydawało mi się na tamten czas, a gdy teraz na nie patrzę, to mam takie mieszane uczucia, tak? Ale to chyba każdy twórca tak będzie miał.
Ja proponuję, żebyśmy wszyscy po tym live'ie zobaczyli, jak wyglądały pierwsze odcinki rozmowy kontrolowanej. To też jakby daje, pokazuje naszą ewolucję. Adam, chciałeś coś powiedzieć?
Chciałem powiedzieć, że nie, proszę nie oglądajcie tych pierwszych odcinków. Teraz jest naprawdę lepiej.
Jest o wiele lepiej. Kacper, prowadzisz webinary, live'y, omawiasz ciekawostki, opowiadasz ciekawe historie, między innymi tą ostatnią, czyli o zabezpieczeniach stosowanych w starych grach, to w ogóle mistrzowski materiał, nostalgiczny, że tak powiem. Jesteś trudzonym edukatorem i teraz powiedz nam i zdradź tą tajemnicę, kiedy ty masz czas na to wszystko? Czy nie wiem, to jak mrugasz oczami, to jest ten ułamek sekundy, kiedy zasypiasz i od razu się budzisz. Jak to wygląda?
To jest bardzo proste. W życiu nie ma nic za darmo. Jeżeli spędzasz czas na jednej rzeczy, to nie masz czasu na inne rzeczy. Więc w moim wypadku to jest tak, że bardzo wiele swojego wolnego czasu poświęcam właśnie tworzeniu materiałów. Tak jak wcześniej pytaliście, ile trwa tworzenie takiego materiału. Ciężko mi to jest oszacować, bo te materiały powstają w takich różnych odstępach. To znaczy, że ja mam parę prezentacji, które się tworzą równocześnie i ja po prostu dokładam jakieś cegiełki, kiedy mam wolny czas. No i to jest po prostu ten sekret, czyli nie mam wolnego czasu, nie mam jakichś specjalnych hobby, nie mam czasu na to, żeby pograć w gry, oglądam tylko Netflixa i spędzam czas z rodziną, a tak poza tym to po prostu siedzę w PowerPoincie i klepię prezentację. To tyle, to jest kwestia wyborów, tak?
W co grasz? Tak. W PowerPointa.
No dokładnie tak.
To jest kwestia wyborów. Ponieważ czeka mnie dzisiaj na klepanie jeszcze jakiejś setki slajdów, to łączę się z tobą w bólu. Możemy kiedyś zrobić takie, wiesz, sesje klepania slajdów ze wzajemnym wsparciem.
Z muzyczką w tle.
Tak, tak. Ewentualnie jakieś takie, wiesz, synchroniczne, że ja widzę twoje slajdy na drugim monitorze, ty moje na swoim i się nawzajem uzupełniamy. Może kiedyś.
A czy będzie z tego streaming?
Na Twitchu, na Twitchu. Na,
myślę, nowy że to kanał. Zanudziło niejednego.
Słuchaj, moglibyśmy się zdziwić. Ludzie takie różne rzeczy streamują i ktoś to ogląda, więc zobaczymy. Natomiast w związku z tym pytaniem, kolejne pytanie. Chyba wszyscy, prawie wszyscy, prezenterzy, webinarzyści, trenerzy, podcasterzy, blogerzy starają się zarabiać na swoich treściach. Sam jestem w tej grupie i żyję z tego. Te trzy blogi, o których wspomniałeś na początku, które zmonopolizowały tę część rynku, tak naprawdę nie żyją z blogowania, tylko żyją ze szkoleń, które sprzedają przy okazji. No generalnie w pewnym momencie to hobby staje się tak obciążające, że nie ma już czasu na pracę zawodową. Okazuje się, że daje dużo więcej pieniędzy niż ten etat. Czy rozważałeś już taki moment, kiedy zaczniesz zarabiać na tych swoich treściach i rzucisz pracę? Mamy nadzieję, że nikt z twoich przełożonych ze setu nas w tej chwili nie słucha. Jak słucha, to niech szybko sięga po podwyżkę.
To jest tak. Jeśli jakieś firmy będą chciały płacić za to, jak mówię, co mówię i kiedy mówię i w jaki sposób, to oczywiście chciałbym na tym kiedyś zarabiać, ale ja myślę, że mam taki problem po prostu, że dla mnie te materiały nie są jeszcze takiej jakości, że ktoś mógłby chcieć za nie płacić pieniądze, tak? Więc to jest,
to się,
jest ten
problem. To jest chyba jakaś jednostka chorobowa, wiecie, bo ludzie, którzy tworzą różnego rodzaju materiały, zawsze dążą do tej doskonałości, której nigdy nie osiągną, więc Kacper, weź się po prostu, że tak powiem, nie wiem za co i zacznij na tym zarabiać, no. To są naprawdę świetne jakości materiały. Adam, weź, powiedz mu coś.
Znaczy, ja mam inną propozycję. Jeżeli nas teraz słuchacie albo nas oglądacie po fakcie, to napiszcie maila do Kacpra z informacją, że chętnie kupicie coś od niego. Może jak dostanie tych maili 100, to zacznie je sprzedawać. Nie będzie musiał wtedy chodzić do pracy, czy też jej wykonywać zdalnie. Będzie miał po te 8 godzin na dobę więcej, żeby szykować materiały. No to daje mniej więcej 1/3 materiałów rocznie więcej, więc myślę, że warto. Napiszcie do Kacpra. Poza tym Kacper lubi dostawać maile i na nie odpisuje, więc win-win.
Podobno odpisuje, tak.
Ludzie pisali na czacie, że odpisuje i że ktoś nawet wspomniał, że nigdy nie dostał tak profesjonalnej i wartościowej odpowiedzi jak od ciebie, więc piszcie do Kacpra.
Tak. Piszcie.
Piszcie.
Kacper, bo robisz różnego rodzaju materiały, tak? Z różnego zakresu cyberbezpieczeństwa. I czy sercem jesteś bardziej po stronie defensywnej czy ofensywnej i dlaczego?
Ja myślę, że jestem po środku. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć trochę wiedzy z tej strony i trochę wiedzy z tej strony. Jeśli chodzi o Red jest ciekawszy, tak? No ale też można powiedzieć, że w pewien sposób jest prostszy, bo wystarczy, że znajdziemy jeden wyłom w firmie i już jesteśmy w środku. A z drugiej strony Blue ma trudniej, tak? Bo generalnie musi chronić wszystko i wystarczy, że znajdzie się jakaś jedna podatność. No i wtopa gotowa, więc ja generalnie jestem po środku. Wydaje mi się, że każdy powinien liznąć i trochę tej wiedzy, i trochę tej wiedzy. Poza tym, jak to się połączy razem, to może wyjść coś ciekawego. I też myślę, wydaje mi się, że środowisko idzie bardziej w tą stronę, żeby zacieśniać tą współpracę właśnie pomiędzy teamami Red i Blue.
Tak, i wychodzi z tego Purple.
Podobno. Dokładnie tak.
No dobra, to teraz pytanie... Czy jest jakiś taki obszar w bezpieczeństwie, o którym wiesz, że istnieje, interesuje cię, a jeszcze nie miałeś okazji się nim jakoś bardziej zainteresować, wgłębić, albo nie wiem, może mówimy o tematach kolejnych webinarów. O, jeszcze przy okazji, czy na webinary wybierasz tematy, na których się znasz, czy te, na których się nie znasz i dopiero się poznajesz, jakie tworzysz? To tak już o tym.
Różnie. Na samym początku to było tak, że wybierałem te tematy, na których wydawało mi się, że się znałem, ale tak jak już wcześniej wspominałem, to mi się tylko wydawało, bo im głębiej wchodziłem w temat, to okazuje się, że no, czegoś tam nie wiedziałem. To jest naprawdę fascynujące. Tworzę teraz jakiś tam materiał o korsie, wydawałoby się, to jest jakaś taka podstawowa rzecz i im bardziej się wgłębiłem, to się okazuje, że z tego znowu kolejne 100 slajdów wychodzi, więc tak to jest z każdą rzeczą. A teraz staram się wybierać też tematy, których nie znam w ogóle. Ja też nauczyłem się mówić nie wiem. Dużo osób uważa, że gdy powie się nie wiem, to się dyskredytujemy, tak? Ja zamiast kłamać, udawać, że mam jakąś tajemną wiedzę, po prostu mówię, że nie wiem, albo że trzeba to doczytać, albo że trzeba to znaleźć, więc sam teraz też dla siebie wybieram tematy, które są dla mnie nowe, wybieram narzędzia, które mnie interesują i tematy, które mam nadzieję zainteresują też słuchaczy, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. No, to pierwsze pytanie, o czym to było? Przypomnij mi jeszcze raz.
O działce bezpieczeństwa, w którą chciałbyś się zanurzyć, jeszcze cię tam nie ma.
Generalnie chciałbym się zająć tematem Active Directory, tylko to jest temat, z którego jestem generalnie zielony. Temat jest interesujący, ale temat też jest niszowy, jest też trudny i myślę, że jest bardzo trudny do wytłumaczenia. Wytłumaczenie jakiegoś Golden Ticket, Kerberos i tak dalej. Myślę, że to byłyby naprawdę ciekawe materiały, ale nie wiem, czy uda mi się je zrealizować, bo nakład pracy, które musiałbym poświęcić, żeby to wytłumaczyć w prosty sposób. Już miałem kilka podejść właśnie do tłumaczenia Kerberosa, no i wytłumaczenie tych całych zawiłości w jakiś taki sensowny sposób jest naprawdę ciężkie, więc może kiedyś w przyszłości Active Directory zobaczymy.
To chyba możemy przekierować Kacpra do Grześka Tworka na sesję tak. One-on-one i po godzinie, Kacper, robisz te slajdy.
Grzesiek, jeżeli nas słuchasz, to Kacper jest chętny, że tak powiem, wymienić doświadczenia, jeżeli chodzi o domenę. Mamy fajne pytanie od słuchacza Aleksa. Kacper, czy stresują cię występy przed kamerą? Jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz?
Tak, stresują. Myślę, że każdego występy przed kamerą stresują, chociaż dla mnie najgorsze są te sytuacje, kiedy 5 minut przed live'em nagle kamera albo mikrofon stwierdza, że będzie buczał albo że będą się pojawiały jakieś linie. To jest najbardziej stresowa sytuacja. Generalnie jak sobie zobaczycie na webinary, to pierwsze 10 minut jest najgorsze, a potem to już leci. Więc, a jak sobie radzę? Myślę, że to jest kwestia praktyki. Myślę, że to też jest kwestia przyzwyczajenia się do mikrofonu, do kamery. To nie będzie tak, że okej, chcę zacząć nagrywać jakieś materiały i nagle będę brzmiał jak Krystyna Czubówna. No nie, no pani Krystyna musiała spędzić godziny przed mikrofonem i jeżeli chcesz być w czymś dobry, to też musisz te godziny po prostu poświęcić, więc ćwiczenie. Dla mnie właśnie te podcasty to było takie oswojenie się z mikrofonem, bo wtedy jeszcze nie nagrywałem twarzy, tak? Więc to byłem tylko ja, mikrofon, tekst, czytanie tego tekstu w jakiś taki sposób, poznawanie też swojego głosu, bo generalnie ja przez długi okres czasu nie lubiłem swojego głosu, nie lubiłem się słuchać, tak? No ale kwestia nauczenia się odpowiedniej dykcji, mówienia, to nikt się z tym nie rodzi, tak? To, że komuś się wydaje, że ktoś ma lepszą dykcję, gorszą, to najprawdopodobniej są po prostu godziny spędzone przed mikrofonem.
Ja już kilka tytułów ci przypisałem, ale muszę przypisać ci jeszcze jeden z góry, przepraszam. Krystyna Czubówna polskiego security. Tak, naprawdę, to jest głos, który się odróżnia. To jest głos, który wszyscy znamy, o którym wiemy, że jak go słyszymy, to jest ten głos.
A to jest z kamerą wśród zwierząt, cyberzwierząt.
Tak, tak. Jacek mówi, i ja się z tym zgadzam, Kacper, masz lepsze materiały ode mnie, absolutnie. Są dużo lepiej dopracowane i lepiej poprowadzone. Ja się przyznam, ja slajdy robię wieczorem przed webinarem, więc one nie mogą być lepsze od twoich. Tak po prostu wygląda sytuacja. Ale jedziemy dalej. Pytanie odnośnie edukacji i tego, co w zasadzie jest kolejnym dylematem. Pytaliśmy cię już o studia, ale oprócz studiów jest jeszcze taki cały obszar w security, dosyć popularny i dosyć kontrowersyjny, jak certyfikaty. Ty mówisz, że no, robiłeś studia, bo wtedy pracodawcy potencjalnie tego wymagali. Dzisiaj część pracodawców, część, nie wiem, zleceniodawców mówi, proszę przedstawić mi tutaj swoje certyfikaty. Co o tym sądzisz? Czy to w ogóle ma sens się w to bawić, czy może niekoniecznie?
To zależy, jakie mamy do tego podejście. Jeżeli chcemy robić certyfikat tylko dla samego faktu posiadania certyfikatu, czyli zdać, zakłuć, zapomnieć, to nie widzę w tym większego sensu. Ale jeżeli chcemy się rzeczywiście czegoś nauczyć albo też usystematyzować tą wiedzę, to czemu by nie? Ja też jak zaczynałem studia, to próbowałem różnych dziwnych rzeczy i też zaczynałem właśnie od certyfikatów Microsoftu. I podobały mi się te książki, które są przypisane do każdego certyfikatu. Dlaczego? Ponieważ tam bardzo fajnie było wszystko zebrane w jednym miejscu, tak? Czyli mamy zgrupowaną wiedzę, którą normalnie musielibyśmy googlować po różnych forach. Tak to mamy zebrane w jednej książce, czytamy tą książkę i mamy jakąś tam część wiedzy. Więc na pewno certyfikaty, niektóre oczywiście, bo nie wszystkie, fajnie grupują tą wiedzę i też jeżeli już coś wiemy, to możemy sprawdzić, na ile pamiętamy i czego nam brakuje. No i też trzeba pamiętać, że jeżeli dopiero wchodzisz do tego rynku security, to niekoniecznie musisz od razu startować od tych płatnych certyfikatów, bo okej, wszyscy mówią, że warto mieć OSCP, ale czy na sam początek warto pchać się w tak drogi certyfikat, który będzie ciężki do zdania przez osobę, która dopiero zaczyna? No, myślę, że opinie są mieszane, więc ja generalnie nie jestem ani za, ani przeciw. Jeżeli masz pieniądze, masz ochotę i chcesz coś z tych certyfikatów wyciągnąć, to czemu nie? Ale myślę, że nie powinniśmy iść w tą stronę, że będę takim Pokemonem, który zmienia wszystkie certyfikaty, tak? To raczej nie o to chodzi. Oczywiście, wiadomo, czasami trzeba mieć jakiś certyfikat, bo nie wiem, albo wymaga od tego pracodawca, albo przetarg po prostu ma ustawione tak niektóre parametry, że niektórzy w zespole muszą mieć dany certyfikat, ale bardziej bym szedł może w jakość, nie w ilość. No i też, tyle z mojej strony.
Poza twoją działalnością w mediach społecznościowych i nagrywaniem świetnego kontentu na YouTubie, pojawiasz się też na konferencjach bezpieczeństwa. I tutaj pada pytanie, kiedy następny występ i o czym on będzie?
Tak, w tym roku robię sobie gap year, więc w tym roku występów na konferencjach nie będzie raczej, chyba że mnie ktoś przekona. Generalnie od pewnego momentu mam problem z konferencjami, bo ja tworzę materiały publiczne i publikuję je na YouTubie, każdy może je oglądać. No i teraz, gdybym chciał wystąpić na jakiejś konferencji, albo nawet na kilku konferencjach, to musiałbym przygotować jakiś nowy materiał. No i tu pojawia się w mojej głowie taki dysonans, problem, że okej, to stworzę jakiś materiał i oglądną go tylko ci, co zapłacili za daną konferencję. Z drugiej strony chciałbym, żeby jednak docierać z tą wiedzą do najszerszego grona słuchaczy, a z drugiej strony okej, mógłbym wziąć jakiś stary odgrzewany kotlet i na konferencji powiedzieć po prostu to, co już było na YouTubie, ale jakoś nie czuję się z tym zbyt dobrze, więc takie mam po prostu teraz dylematy z konferencjami, że tworzę tych materiałów tak dużo, wszystkie publikuję i nie mam niczego w szafie, co mógłbym wyciągnąć na konferencję specjalnie. No i też trzeba pamiętać, że przygotowanie czegoś dobrego na konferencję to też są naprawdę godziny spędzone na researchu, potem na tworzeniu tej prezentacji, bo no, przynajmniej ja tak mam, że jak robię coś na konferencję, to naprawdę to już jest wtedy takiej dużo wyższej jakości niż te standardowe materiały na webinar, no to tylko dlatego, że zazwyczaj po prostu są to krótsze materiały, więc taki mam problem teraz z konferencjami.
To ja tutaj tylko podpowiem, że ja byłem w tym miejscu życiowo i potem przekonał mnie legendarny Borys Łącki, który 20 razy opowiedział o pentestingu czy red teamingu w Polsce. Red teaming w Polsce. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o tym opowie. Tak się składa, że nie wszyscy widzieli twoje wideo na YouTubie. To jest straszny błąd, który ludzie popełniają. Mam nadzieję, że po tym podcaście go poprawią. I część tych ludzi jest na konferencji i jak chcą czegoś innego, to często są inne ścieżki, więc można śmiało opowiadać to, co już jest na YouTubie. Nawet jak ma 100 tysięcy wyświetleń na sali, na pewno będzie ktoś, kto jeszcze nie widział. Więc polecam występowanie z tematami, które już ktoś oglądał, już były na YouTubie. Część konferencji już to zrozumiała i chętnie przyjmuje. Naprawdę. Na pewno jest jeszcze ktoś, kto nie oglądał. Także śmiało, nie krępuj się.
Jeszcze coś dodam. Jeśli nawet będziesz tworzył nowy materiał na konferencję, to co cię powstrzymuje, żeby go potem udostępnić w ramach swojego kanału dla wszystkich? Także.
Ale to jest jedna prezentacja więcej, tak?
Just do it.
Recycling treści jest podstawą egzystencji. Ja wiem, że to kłóci się z perfekcjonizmem, ale pomyśl o tym.
Słuchaj, mamy taką jedną konferencję w tym roku. Mamy taką jedną konferencję w tym roku i jeszcze masz szansę, jeszcze pomyśl nad tym.
Co, jak będzie trzeba czerwony dywan z Krakowa do Warszawy, to ja już kupuję rolkę. Ale wracając do naszych pytań. Ostatnio mamy taki zwyczaj pytanie naszych gości. Czego by poprosili od Cyber Alladyna? Znajdujesz taki magiczny pakiet w sieci i tam w środku siedzi Alladyn i mówi spełnię twoje trzy życzenia. A jakie byłyby, aby świat był lepszy? Może, nie wiem, bezpieczniejszy, twoja praca łatwiejsza. Czego byś sobie zażyczył?
Tak, to ja bym sobie zażyczył kluczy UTF dla wszystkich, to po pierwsze. No i może jeszcze supportu w bankach. No, ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że wystarczyłyby klucze dla wszystkich.
Drugie tu Aladdin to... wymięka.
Tak, tak, tak. Drugie to myślę, że trzeba by było pomyśleć o edukacji cyberbezpieczeństwa już od najmłodszych lat. Mówię tutaj o szkole podstawowej i w ogóle o całej edukacji, o szkole średniej o szkole podstawowej, o szkole średniej, bo nie ma przecież gimnazjów, bo dzieci teraz bardzo wcześnie zaczynają jakby swoją działalność w internecie, a mało kto mówi o tych zagrożeniach, które mogą się tam napotkać. I potem one mają problem też w życiu dorosłym, bo dla nas phishing to jest coś oczywistego, ale potem nagle okazuje się, że dla typowego Kowalskiego on nie wie, co to jest phishing. No ale z drugiej strony, skąd on ma to wiedzieć, jak nikt mu o tym nigdy nie opowiedział, więc gdybyśmy zaczęli taką, powiedzmy, edukację już od najmłodszych lat, to myślę, że mogłoby to pomóc. Ale z drugiej strony, to jest bardzo ciężkie, bo ktoś może powiedzieć, okej, Kacper, no to stwórz jakieś materiały dla dzieci. No, ja się do tego nie nadaję, bo tutaj trzeba też wiedzieć, jak dzieci myślą, trzeba mieć taki background pedagogiczny. Tworzenie materiałów dla dzieci jest ciężkie, takich, które byłyby dla nich przystępne, które by ich zaciekawiły, więc to jest jakaś taka druga rzecz. No i trzecia rzecz to ja myślę, że albo bym usunął makra w Office'ie, albo zmienił sposób ich uruchamiania tak, żeby one się uruchamiały po prostu w jakimś sandboxie albo maszynie wirtualnej. Bo to nie może być tak, że użytkownicy po prostu uruchamiają makro i przez to dużo firm pada atakiem różnych grup cyberprzestępczych. Generalnie jestem takim zwolennikiem, że użytkownik, który nie zna się na bezpieczeństwie, nie powinien się znać na bezpieczeństwie, tak? Dlatego klucze UTF są pewnego rodzaju fajnym rozwiązaniem, bo nikt nie musi się znać na bezpieczeństwie. Wystarczy, że włożę go do portu USB, kliknie guzik i tyle. Tutaj nie ma żadnej większej magii. No a z makrami, no to jak wiemy, różnie bywa. Więc takie trzy życzenia do Aladdina.
Ja tylko powiem, że podpisuję się pod wszystkimi, a ten problem z zrobieniem materiałów dla dzieci, nie wiem jak go rozwiązać. To też święte słowa. Trzeba, ale nie mam pojęcia jak. Może kiedyś się uda.
Ja myślę, że to kwestia tego, żeby zmienić trochę program edukacji w szkołach i kiedyś do tego dojdziemy, żeby jednak uczyć. No, na pewno przygotują ten program trochę mądrzejsi ludzie, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci niż my na pewno, ale no, myślę, że do tego kiedyś dojdzie. No.
Nie mamy tyle czasu, żeby się tego doczekać.
No, może my nie doczekamy. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie doczeka. No dobra, lecimy dalej, bo czas nas nagli. Kacper, co robisz, gdy nie pracujesz? No, jakby już chyba odpowiedziałeś na to pytanie. Jeżeli chodzi o twoje hobby, to masz coś, jakieś inne hobby oprócz YouTube'a i content creatorzenia?
Tak, takie moje guilty pleasure to oglądanie Netflixa i innych platform VOD i też masowe oglądanie YouTube'a. To jest, ja po prostu na YouTubie to mam jakieś godziny oglądać. To jakby YouTube jakieś statystyki udostępnił, ile się czasu przewaliło na YouTubie, to myślę, że to były setki godzin, więc to są moje hobby na chwilę obecną, tak. No i czas z rodziną, tak, to też jest najważniejsze.
Gdybym był product managerem YouTube'a na Polskę, to właśnie wysyłałbym kwiaty Kacprowi. Nie dość, że produkuje, to jeszcze ogląda. No po prostu użytkownik idealny. Dobra. Ostatnie dwa pytania. Pierwsze. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Windows, tak. Może to niektórych dziwić, ale wydaje mi się, że obecnie Windows potrafi tak połączyć światy Linuxa ze sobą, że nie widzę sensu korzystania z Windowsa. A przez długi okres czasu korzystałem z Maca, ale od dłuższego czasu nie widzę większych innowacji i po prostu też ciężko się przełączać pomiędzy Windows Tab a Mac Tab. Klawiatury są niekompatybilne. No, takie problemy, tak, trzeciego świata. No ale Windows, generalnie Windows.
No i pytanie, na które czekali wszyscy, bo widzę, że już w komentarzach przypominają. Pytanie brzmi, Commodore czy Atari?
No myślę, że tutaj będzie dużo rozczarowania, bo ani to, ani to. Niestety, no jestem albo z tego rocznika, albo po prostu z takiej rodziny. Nie miałem do czynienia ani z jednym, ani z drugim. Ani interesuję się jakoś strasznie retro rzeczami komputerowymi. Także...
Może kiedyś zrobisz o tym webinar w związku z tym. No dobra, słuchajcie, to było ostatnie pytanie z naszej listy i nadszedł teraz ten moment, w którym to Kacper będzie zadawał wam pytania. A ja tylko przypomnę podstawowe zasady udzielania odpowiedzi, więc po pierwsze prosimy was, żebyście, jeżeli oglądacie nas na Facebooku, gdzie też mamy transmisję na żywo, żebyście przełączyli się teraz na YouTube'a, bo tylko na czacie YouTube przyjmujemy odpowiedzi. Po drugie decyduje kolejność, którą my widzimy. Jeżeli dwie osoby odpowiedzą czy więcej w tym samym momencie, może się zdarzyć, że w waszym kliencie, w waszej przeglądarce będzie widać, że wy jesteście wcześniej niż ta osoba, którą my wskażemy. Robimy to dlatego, że my widzimy kolejność obiektywną, serwowaną przez serwer YouTube'a nam, więc tę przyjmujemy jako decydującą. No i mamy tradycyjną prośbę. Jeżeli ktoś daną nagrodę już wcześniej wygrał, to prosimy, aby się powstrzymał z jej wygrywaniem w kolejnych edycjach, no tak, żeby wszyscy mieli też szansę zdobyć swoje nagrody. Sponsorem naszych nagród jest firma Fudo, zarządzanie dostępem uprzywilejowanym i zaczynamy walkę o Raspberry Pi, a pytanie zadaje Kacper.
Właściwie będzie to zadanie.
Tak. Kacper, proszę cię, Adamie.
Ja wyświetlę, a ty w dwóch słowach powiesz, o co chodzi.
Także zagramy w takiego lekkiego CTF-a. Generalnie tutaj pod tym adresem Pastebina, który Adam wkleił, znajdziecie taki kawałek tekstu, kodu, bajtów, może bajtów, kawałek bajtów. No i trzeba znaleźć flagę. Flaga jest w formacie flag i nawiasy wąsowate i w środku coś tam jest. Trzeba wkleić całość, czyli flag, nawiasy i to, co tam w środku jest. No i całość da się rozwiązać przy pomocy narzędzia CyberChief, czy jakkolwiek się to po angielsku wymawia taki, no oczywiście da się to też rozwiązać innymi narzędziami. Ja akurat to zadanie przygotowałem przy pomocy tego narzędzia, więc też się da go rozwiązać. Nie jest to trywialne, też pewno będzie wymagało trochę zgadywania. Zobaczymy jak wam pójdzie. Powodzenia.
A żeby nam się nie nudziło w trakcie, gdy wy będziecie rozwiązywać to zadanie, a jeżeli ktoś nas słucha na podcaście, to musi jednak przełączyć się na YouTube, żeby zobaczyć, jak ten link wygląda. Nie będziemy go już teraz czytać. To mamy do Kacpra jedno takie bardziej przekrojowe pytanie, a takie filozoficzne. Może o tym chwilę porozmawiamy. Czyli czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją, że ktoś był już zmęczony security? Że już miał go zwyczajnie dosyć, albo miał potencjał, żeby się nim zajmować, ale jednak zdecydował, że no, są ciekawsze rzeczy do robienia w życiu, bardziej kreatywne, mniej odtwórcze. A czy to kwestia podejścia? Czy security może by... Nie masz takiego poczucia jako osoba z jakimś też backgroundem związanym z programowaniem, że jednak security jest taką trochę walką z wiatrakami i powtarzaniem tych samych czynności w kółko? Czy nie ma jakichś ciekawszych obszarów IT?
Wydaje mi się, że to wszystko jest kwestia utrzymania motywacji, bo generalnie w każdej pracy prędzej czy później znajdziemy się w tym etapie, w którym to po prostu będzie nudzić. Większość czynności będzie powtarzalnych. Wiadomo, w pewnym momencie od czasu do czasu będą jakieś ciekawsze przypadki, ale już po pewnym czasie będziemy w takim etapie swojego życia zawodowego, że pewno większość rzeczy widzieliśmy. No i tu jest tylko kwestia utrzymania motywacji. To tak naprawdę zależy od człowieka, tak? W każdej firmie można się wypalić, w każdym zawodzie można się wypalić, w każdej czynności można się wypalić. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, żeby w jakiś sposób się też nagradzać może niekoniecznie tutaj, jeśli mówimy o pracy, ale w ogóle o życiu. Teraz jest też takie pojęcie, takie mikroprzyjemności, tak? Czyli wykonujemy jakieś zadanie i nagradzamy się na przykład, nie wiem, batonikiem, czy co tam, kto
snem.
Woli. Tak? Albo snem, tak. Sen też jest istotny, też lubię spać. To też może to zależeć od tego, że ktoś może nawet chcieć zmienić pracę z security, na przykład na programowanie, jeżeli jest dobrym programistą, a to tylko i wyłącznie z tego, że wydaje mi się, że ofert dla programistów jest po prostu dużo, dużo więcej. Security to nie jest tak szerokie jak jednak rynek programistów, tak? Można to nawet sprawdzić na wszystkich portalach z ogłoszeniami, tak? Rynek dla programistów, ile mamy ogłoszeń, wybieramy kategorię security, no i tych ogłoszeń jest jednak zdecydowanie mniej, więc myślę, że to jest tak.
Czyli więcej możliwości jednak w świecie programistycznym.
Tak, natomiast... no i też wydaje mi się, że problemem też może być B2B, bo wydaje mi się, że sporo firm security nie chce pozwalać jednak na B2B. Czasami to jest po prostu powiązane z jakimiś tam prawnymi zależnościami, a programiści nie mają problemu z B2B, tak?
Tak, jednak dostęp do informacji, kategorii informacji często bardziej poufnych wymaga, a przynajmniej jest postrzegany jako ten wymagający innego rodzaju relacji. Natomiast to pytanie zadał jeden z naszych czytelników i mnie ono zaskoczyło, że może być ktoś, kto nie lubi security, tak? Ktoś, kto uważa, że jest nudne. A może to jest bardzo osobnicze, tak? Że ktoś po prostu już się tym znudził i znajduje więcej radości w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów. A mało jest zawodów w security, które tak naprawdę skupiają się na rozwiązywaniu CTF-ów. Sporo jest funkcji, szczególnie w korporacjach, które, no, nie ukrywajmy, nawet jak ktoś siedzi na trzeciej linii SOC-a, to dalej te problemy, które się pojawiają, są powtarzalne. A patrząc z perspektywy twojej pracy zawodowej związanej z sektorem antywirusowym, nie masz takiego poczucia, że trochę walczysz z wiatrakami, że no, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej i tak dalej, że wiesz, no, jakby codziennie masz pracę, piszesz bardzo dobre pewnie te detekcje, których zadaniem jest wykrycie wszystkiego, a ciągle pojawia się coś, co jest niewykryte. I czy to już jesteśmy skazani na taki wyścig bez końca?
Ja myślę, że tak, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zarobić, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał oszukać. To w dużej liczbie, jakby jeśli chodzi o życie w ogóle, też jest to powiązane. Generalnie tak wygląda życie. Zawsze ktoś będzie chciał szukać, zarobić. Ja nie mam takiego wrażenia, że to jest walka z wiatrakami. No, niestety, najpierw musimy edukować też użytkowników i to staram się robić. Jeżeli będziemy edukować użytkowników, to może liczba tych incydentów będzie maleć, no ale generalnie pewno będzie rosła tylko dlatego, że wszystko się przenosi do internetu, coraz więcej firm jest skomputeryzowana, więc tutaj są po prostu pieniądze i to grube pieniądze i to widać po tym, jak ewoluował też malware, bo jeżeli zobaczymy sobie, no to tak naprawdę od kilku lat przewaga malware'u to jest malware file codery, ransomware'y, które albo szyfrują ludziom pliki, albo po prostu publikują jakieś zdjęcia czy inne dokumenty z nadzieją, że zapłacimy okup. To jest czysty zysk.
Ale czy nie masz takiego poczucia, że jednak gdzieś przed nami może być jakiś przełom technologiczny, który sprawi, że na tej warstwie technicznej, bo już nie mówię o problemie z tak zwanym czynnikiem ludzkim, bo to zupełnie jest inny poziom skomplikowania, ale jednak, że te detekcje, już sprowadzając to do problemu walki ze złośliwym oprogramowaniem, staną się na tyle skuteczne, na tyle inteligentne, bo może kwestie jakiegoś lepszego machine learningu albo wręcz sztucznej inteligencji, że będziemy w stanie wykrywać te techniczne zagrożenia szybciej i skuteczniej. Czy widzisz tutaj chociaż na przykład postęp? 10 lat piszesz te detekcje, tak? Czy one są dzisiaj skuteczniejsze niż kiedyś? Bardziej, nie wiem, jedna regułka jest w stanie łapać więcej?
To jest taki problem, że jeżeli jesteś przestępcą i masz dostęp do jakby tego samego schematu, co używa klient, no to będziesz modyfikował ten swój złośliwy kod do momentu, w którym nie będzie wykrywany przez nikogo. I myślę, że tutaj żadna technologia nic nie pomoże. Po prostu będziesz w kółko próbował obejść te machine learningi czy cokolwiek innego tam jest, no bo na tym polega twoja praca jako przestępcy, żeby dostać się do tej firmy. Jeżeli masz ten sam, powiedzmy, nie wiem, wiesz, że firma korzysta z rozwiązania X, instalujesz to rozwiązanie u siebie, patrzysz, jak ono działa i modyfikujesz je do momentu, w którym je ominiesz, tak? To jest pytanie, okej, nagle powstanie system, który będzie w stanie rozpoznać wszystkie zagrożenia techniczne, no to potem pojawią się skamy na OLX-ie, tak, albo coś, albo jakimś innym portalu, na innej warstwie po prostu, nie będzie na warstwie technicznej, będzie na warstwie, nie wiem, kupujesz coś na OLX-ie i pisze do ciebie ktoś na telefonie, na WhatsAppie. Myślę, że ludzie zawsze będą omijać te zabezpieczenia. To jest tak samo jak, nie wiem, z otwieraniem zamków. Wydaje się, że coraz lepsze zamki powstają, a dalej są kanały na YouTubie, gdzie pan w 30 sekund otwiera każdy zamek, który mu wyślą, tak? Na każde zabezpieczenie znajdzie się jakiś wytrych. Myślę, że tak będzie jeszcze przez dłuższy czas.
Ale to doskonale widać w ostatnich kampaniach, tak naprawdę, przynajmniej w Polsce widać to odejście od złośliwego oprogramowania i przestępcy poszli w kierunku socjotechniki, tak? Więc systemy bezpieczeństwa mogą wykrywać coraz więcej, ale niestety przestępcy się dostosują i wyskoczą z tego, opowiadając ludziom historię, jak to mogą zarobić grube pieniądze, a ludzie się na to złapią, no niestety.
Dokładnie.
Damy podpowiedź.
Widzę, że tutaj może, mamy. Co? No dokładnie, ale tutaj już Mateusz zaspoilował trochę pierwszą część. Rzeczywiście. Pierwszy stage, pierwszy krok to jest Space 85. Także Mateusz miał rację.
Dobra. Biorąc pod uwagę upływ czasu i to, że kiedyś musimy naszą audycję zakończyć, proponuję, żebyśmy w międzyczasie poszli z kolejnymi pytaniami. Zakładam, że kilka osób pracuje nad rozwiązaniem zagadki Kacpra. Damy im jeszcze te kilka minut, które zajmie nam rozwiązanie trzech kolejnych konkursów, które teraz przeprowadzimy, bo pewnie część osób nie siadło do CyberChefa i może w nich wziąć udział. Także myślę, że teraz, Adamie, czas na twoje pytanie.
Moje. To też będzie trudne, będziesz na mnie krzyczał.
Nie będę na ciebie krzyczał.
Znowu chodzi o te tenisówki Angeliny Jolie z Hackersów. Słuchajcie, no, muszę zobaczyć, gdzie jest to moje pytanie. Aha, okej, okay, lecimy. Moje pytanie brzmi, i tutaj do wygrania jest, jak rozumiem, zestaw gadżetów, jak dobrze pamiętam, Adam, tak, potwierdź.
Potwierdzam.
Pytanie brzmi, jeden z aktorów w filmie Wargames zagrał dwie role. Podaj nazwisko aktora oraz kogo zagrał.
Jeżeli ktokolwiek oglądał nasze wcześniejsze podcasty i chciał wygrać cokolwiek w konkursie drugiego Adama, to myślę, że spędza cały tydzień oglądając w kółko na zmianę hakerów i Wargamesy. A chociaż ja powinienem zadać to pytanie, bo jak widzicie, to zaraz, ja nigdy nie wiem. O, tu, o, dobrze trafiłem, miałem 50% szansy. Tam wisi plakat z Wargamesów, więc co prawda to nie znaczy, że znam odpowiedź na to pytanie, ale może komuś się uda. Także mamy jakieś pierwsze propozycje.
Nie, był to John Malkovich. A podaj nazwisko aktora oraz kogo zagrał. Czyli te dwie role, dwie postacie. Mamy dzisiaj ciekawy case, bo jednak udało się szybko. Widzę poprawną odpowiedź. Będzie. Czekajcie, muszę zobaczyć, kto był pierwszy.
Szybciutko przewijaj, bo chodzi tego sporo.
Dobra, widzę. Gbo Kota. Był to John Wood i grał głos Joshua oraz doktora Stephena Walkena. Także Gbo Kota, numer paczkomatu i numer telefonu na adres adam@zaufana3strona.pl i gratulacje, zestaw gadżetów powędruje do ciebie.
A ja myślę, że możemy dodać drugą podpowiedź.
Możemy. Więc druga podpowiedź, ja ją wyświetlę.
Masz? O, proszę.
Tak. Drugi stage to będzie Zlib.
Teraz już powinno pójść prosto.
Tak, jak ktoś jeszcze potrzebuje Pastebina, to tutaj link to jest pastebin.com/C44, duże T, małe D, duże ZLS. Więc wywalczcie z konkursem Kacpra. Natomiast tak, ktoś mówi, że już do Zliba doszedł. To jest co najmniej połowa drogi.
To blisko, połowa.
No, całkiem blisko. Dobrze. A w tym czasie ja pozwolę sobie ogłosić swój konkurs, ponieważ ja bardzo lubię VPN-y i jestem ich wielkim miłośnikiem i pilnie śledzę wszystkie historie związane z ich niezwykle etyczną sytuacją i generalnie bardzo chwalę sobie wszystkie programy partnerskie, to chciałem zadać takie pytanie. Całkiem niedawno okazało się, że były pracownik NSA, który został oskarżony i nawet zostało uznane, że to oskarżenie jest prawdziwe, o pracę na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w takim oddziale zajmującym się szpiegostwem. Budował tam złośliwe oprogramowanie, które infekowało telefony, które, czy komputery, które akurat osoby zarządzające tym krajem chciały przejąć. Był także szefem IT jednego z popularnych VPN-ów. O jakiego VPN-a chodzi? A, widzę. Bo absolutnie spodziewałem się tego, że poleci ta jedna nazwa najpopularniejsza, ale Jacek M. był pierwszy z odpowiedzią, że chodzi o ExpressVPN. Żeby było ciekawiej, ten ExpressVPN został zakupiony za około $1 miliard przez firmę Kappe, o której to firmie opowiadałem na swoim webinarze poświęconym VPN-om, wskazując, że jest to firma, która była oskarżona o bardzo nieetyczne działania, a od pewnego czasu przejmuje kolejne VPN-y. Zapłaciła, z tego co pamiętam, tam szacunki mówią około $300 za jednego klienta VPN-a. To teraz, jeżeli jesteście klientem ExpressVPN, przypomnijcie sobie, ile płacicie za 3 lata dostępu do tej usługi i ktoś was właśnie kupił za $300. Czy to budzi pewne zastanowienie, dlaczego jesteście warci tyle pieniędzy? Zostawiam was z tą myślą. Natomiast to jest bardzo dobra odpowiedź, Jacku. Także zapraszam do kontaktu na adam@zaufana3strona.pl wraz z twoim numerem paczkomatu i numerem telefonu. No dobrze. A to nadal co, nie mamy podpowiedzi.
Dawaj, no.
Dobrze. Dajemy trzecią podpowiedź. Podpowiedź brzmi: Base85, Zlib i Octal.
Tak. Zaraz ktoś powie, że na Octalu to on już jest.
Jak ktoś jest na Octalu, to już ma prawie rozwiązanie, więc w to raczej nie uwierzę.
No dobrze, a my tymczasem...
Jeszcze, może przypomnijmy jeszcze na sekundę link do Pastebina.
Tak, jak ktoś jeszcze nie zaczął, to raczej nie zdąży, a my w tym czasie rozdajmy bilet na Oh My Hacka. A Jacek myślał, że już gramy o bilet na Oh My Hacka. No trudno, dostaniesz najwyżej jeszcze jeden zestaw gadżetów, nic się nie stało. Teraz gramy o bilet na Oh My Hacka i zaraz zadam pytanie z tym związane, ponieważ pytania o bilet na Oh My Hacka dotyczą Oh My Hacka, no bo czego miałyby dotyczyć? Więc pytanie jest takie. Podczas Oh My Hack 2020 sześć z prezentacji nie było nagrywanych na prośbę prelegentów. Podaj nazwiska przynajmniej trzech prelegentów, których prezentacje nie były nagrywane. Proszę je podać w jednym wierszu, powiedzmy, że oddzielone przecinkami. Więc czekamy na odpowiedzi. Zaraz jeszcze wrócimy do Jacka, który już zestaw gadżetów Foodoma, więc ceduje go na kolejną osobę. Zaraz ustalimy, kto był kolejny, tylko najpierw ustalimy, kto dostanie wyjściówkę na Oh My Hacka. Dobra, na razie nikt nie pisze, więc ja szybko przewinę zobaczyć, kto był drugi z odpowiedzią. Tak, Bartek. Bartku. Bartłomiej Smalec, ExpressVPN. To była druga dobra odpowiedź, ponieważ Jacek zestaw gadżetów ma i omyłkowo go wygrał po raz drugi. Dziękujemy, Jacku, za uczciwą postawę. Bartku, w takim razie to ty wyślij mi maila z numerem paczkomatu i numerem telefonu, a zestaw gadżetów trafi do ciebie. A ja teraz...
O, mamy rozwiązanie. Proszę.
Mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie znanego eksperta od rozwiązywania tych konkursów. Mateusz, na pewno jeszcze nie masz raspi? Że tak zażartuję. Ale faktycznie, no cóż, jak już poszło, to...
O... Czyli się dało rozwiązać jednak.
Oczywiście, że się dało. To jest nasz zakładowy ekspert od rozwiązywania konkursów. Tak, to jest rozwiązanie prawidłowe konkursu Kacpra, także... Drogi Mateuszu, jeżeli nie masz jeszcze raspi, to chociaż ja właśnie wydaje mi się, że już masz, ale może ja się mylę. A więc jeżeli nie masz, to dostaniesz, wiesz jak się odezwać, a jak masz, to przekażesz je komuś, kto go nie ma. Tak się umawiamy. No dobra, więc to się udało. A teraz popatrzmy na konkurs Oh My Hackowy. Pierwsza odpowiedź nieprawidłowa, patrzymy dalej. Druga odpowiedź nieprawidłowa, trzecia odpowiedź nieprawidłowa, czwarta nieprawidłowa, piąta jest prawidłowa, proszę Państwa. Więc Kulas Zabrocki-Kotowicz, co prawda miało być z przecinkami, ale już wybaczę, bo kilka osób nie podołało w ogóle, a tu przynajmniej nazwiska są dobre. Tak więc Dorota Kulas, Pitrzy i Maciek Kotowicz, mieli bardzo fajne prezentacje, które były tak fajne, że nie można ich było nagrywać, więc no czasem tak bywa na konferencjach, że jeżeli chcemy pokazać coś naprawdę atrakcyjnego, to musimy obiecać prelegentom, że nie będzie z tego nagrania, bo potem mógłby ktoś ich na przykład z tego rozliczać albo im coś próbować udowodnić. A czasem opowiadają dzięki temu trochę więcej niż zwykle. Także drogi lub droga KDOOSY, proszę o kontakt na adam@zaufana3strona.pl i tam numer paczkomatu i numer telefonu, a zestaw, a wyjściówka na Oh My Hacka trafi w twoje ręce.
Myślę, dobrze, że możemy też odpowiedź czwartą wyświetlić dla tych, którzy nie, chcieliby to potem
zrobimy
rozwiązać.
Inaczej. Wiesz, zrobimy inaczej. Ja po prostu dam wam linka do Pastebina, gdzie jest gotowa receptura.
O, tak.
Także
tak zrobimy.
Jeżeli chcecie zobaczyć, jak został rozwiązany ten mały CTF, to możecie to zobaczyć, klikając w linka, który jest na tym Pastebinie, który się wyświetlił.
Także to był dobry konkurs. Najmocniejszy chyba z dotychczasowych, najdłużej zajęło rozwiązanie. No dobrze, słuchajcie, to był ostatni konkurs tego wieczoru. Także Kacprze, dziękujemy ci niesamowicie za to, że znalazłeś czas i chęć i siłę, żeby się z nami spotkać, co pewnie oznacza, że w tym czasie mógłbyś zrobić co najmniej 1,5 slajdu, idealnego bez wątpienia. A mamy nadzieję, że nadrobisz jeszcze dzisiejszego wieczoru, bo czekamy na kolejne produkcje z utęsknieniem. Dziękujemy ci bardzo.
Ja również dziękuję.
Dziękujemy i do zobaczenia przede wszystkim. Wkrótce.
Tak, do zobaczenia.
Gdzieś indziej niż na YouTubie.
Tak. Oglądamy, jesteśmy uzależnieni od tego
kanału. Szurek.tv, tak, szurek.tv, lokowanie, jeszcze produktu zrobię, tak. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, tak.
Doskonale, my też zapraszamy do Kacpra.
Oglądajcie, warto.
Bo... Tak, tak. Trzymaj się, Kacper.
Cześć.
Cześć. A my jeszcze szybko przez ogłoszenia duszpasterskie pod adresem z3l.pl/video. Jest mój kurs Security Awareness, gdzie z kodem RK40 40% rabatu, tym razem aktywny do środy, na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył na żywo nas obejrzeć. Do środy, do końca dnia. A jeżeli ktoś chce wykład za darmo, to jeżeli jego firma zatrudnia przynajmniej 100 osób, to może jeden z tych 40 wykładów dostać zupełnie gratis, bez żadnych dodatkowych warunków. Trzeba tylko wysłać maila do adam@zaufana3strona.pl i wspomnieć, jaki odcinek chcecie i czy chcecie plik wideo, czy link do YouTube'a, czy kod w HTML-u do osadzenia playera na intranecie. Edukujcie swoich pracowników. Ja się zawsze cieszę, że więcej osób to zobaczyło i mniej hakerów się tam włamie. A za tydzień w naszym programie Irek Tarnowski, więc bez wątpienia też będzie ciekawie, kolejna dobrze znana w branży postać z Banku Santander, wytrwały prelegent, obrońca Fred Hunter. Będzie o czym porozmawiać. A przed nami jeszcze wiele, wiele fajnych nazwisk w tym roku, więc zabukujcie sobie wieczory niedzielne o 21:00, a obiecujemy, że nie będziecie się nudzić. I pod live zaufana3strona.pl zawsze aktualny link do dzisiejszej prezentacji. Jakbyście akurat kiedyś zgubili artykuł, wpis na Twitterze czy na Facebooku. Dziękujemy wam bardzo. A ja schowam teraz te slajdy, żeby... O, dzięki Adam. Żeby było widać naszego drugiego bohatera wieczoru. Ponieważ on tu zawsze sobie cichutko siedzi i patrzy. A wy go podobno lubicie, więc obiecał, że znowu się pokaże.
Padło jeszcze jedno ciekawe pytanie. Jaki plan na setkę? Zastanowimy się nad tym. Może będzie coś ciekawego, może ciekawe konkursy, może zrobimy live stream, który będzie 24-godzinny. Kto wie? Kto wie? Do zobaczenia za tydzień o 21:00. My tu będziemy. Mam nadzieję, że i wy także.
Dzięki.
Trzymajcie się.
Cześć. Rozmowa kontrolowana.